Studencka popołudniówka.
Jest poniedziałek, wybiła godzina 16:30, przy mikrofonie Marta Tocka. Zapraszam na studencką popołudniówkę. Każdy człowiek stacza w swoim życiu bitwy. Ma różnych przeciwników, którzy w ciągu całego życia przybierają różne postaci. Jednak czasem okazuje się, że naszym największym wrogiem jesteśmy my sami. Możemy stanąć do walki lub wywiesić białą flagę. Gość dzisiejszej audycji wybrał tę pierwszą możliwość i dzisiaj opowie nam o swojej walce z anoreksją. Cześć Weroniko!
Hej Marta, miło mi.
Mi również, cieszę się, że dzisiaj zgodziłaś się opowiedzieć naszym słuchaczom o swoich trudnych doświadczeniach.
No nie ukrywam, że są częścią życia i nie ma się co im wstydzić. Uważam, że jest to coś, co powinno być szerzone w świecie. Nie być gdzieś retuszowane, być tematem tabu, czy cokolwiek.
Zdecydowanie zgadzam się z tobą, szczególnie, że mam wrażenie, że w ostatnich latach coraz więcej młodych osób i nie tylko młodych osób ma toksyczną relację z jedzeniem i zaczyna cierpieć na zaburzenia odżywiania. Ciebie z tego, co mówiłaś, właśnie dotknęła anoreksja, która jest jednym z typów zaburzeń odżywiania. Mówiąc ogólniej, anoreksja to głodzenie się i chociaż sama przypadłość jest o wiele bardziej tak naprawdę skomplikowana. I właśnie niestety z tego, co wiem, gdy ludzie słyszą o anoreksji, zwykle są przekonani, że problem ich nie dotyczy, że ta choroba jest odległa, nierealna i mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że na nią chorują. A kiedy ty zdałaś sobie sprawę z tego, że cierpisz na anoreksję? Czy ktoś ci to powiedział, czy sama do tego doszłaś?
Ja musiałam sama na pewno sobie to przyznać, ale to by się nie udało, gdyby nie pomoc mojej byłej wychowawczyni z gimnazjum. I to w sumie zaczęło się od tego, że po zakończeniu roku szkolnego, liceum, kiedy już zdaliśmy maturę, moje koleżanki, które się trzymały w sumie bliżej z tą wychowawczynią, ponieważ była bardzo do ludzi, była bardzo do uczniów i bardzo jej nam zależało, powiedziały na jakimś spotkaniu, że właśnie no, to jest Weronika, że tak... Może nie źle wygląda, ale coś się chyba dzieje. I ona mnie zaprosiła na kawę. Nie miałyśmy ze sobą kontaktu, jakby nie patrzę, 3 lata, tak? Gimnazjum, liceum. Umówiłyśmy się na kawę i poszło wszystko. W sensie cała moja historia. To nie jest to związane z tym, że próbowałam się odchudzić czy cokolwiek, bo to ma głębszą podstawę. Nie chodziło o to, tylko o poczucie takiej kontroli, bo wszystko wymykało mi się z rąk. I dzięki właśnie takim zasadom, na przykład liczenia, czy odmawiania czegokolwiek, to czułam, że mam nad czymś kontrolę i mogę coś zrobić. A tak przyszła pandemia, moje plany się zniszczyły kompletnie, jakby nie patrzeć. I to była pewnego rodzaju ucieczka. I gdyby właśnie nie ta rozmowa, to by do mnie też nie doszło. I też musiał być taki moment jakby... Najgorszy moment załamania, żeby to tak wstrząsnęło i że mogłam powiedzieć sobie, jest coś ze mną nie tak. To jest choroba, mam prawdopodobnie zaburzenia odżywiania. To było trudne, ale musiałam sama przed sobą się przyznać do tego.
A jeżeli mogę sobie pozwolić, to jaki był ten newralgiczny moment, przez który zdałaś sobie sprawę z tego, że chorujesz?
Jest mi łatwo o nim mówić, bo po prostu dochodziło do swojego rodzaju takich załamań wręcz nerwowych albo momentów, gdzie trudno było mi się podnieść z ziemi nawet. I jakby po rozmowie i przeanalizowaniu takich momentów no, dochodzi się do wniosku, że tak się nie zachowuje normalne ciało. Tak nie powinno się zachowywać normalne ciało i że też troska tak bliskich, w szczególności mojej mamy, tak dała mi do myślenia, że to jest chyba nie tak. Chociaż nie wiem, czy to jest dokładnie odpowiedź na to pytanie, bo staram się ją trochę szerokim łukiem omijać, nie uważam, nie ukrywam w tej chwili, bo trudno jest mi to tak wytłumaczyć.
Wydaje mi się, że jest to jak najbardziej w punkt odpowiedź i nie musisz nic tego pogłębiać, bo wydaje mi się, że nasi słuchacze jak najbardziej rozumieją powagę tej sytuacji. I ujęłaś w swoich słowach, wydaje mi się, że istotę tej choroby. Ludziom wydaje się właśnie, że wychudzenie to główna istota tej choroby, a tak naprawdę to przecież jest tylko jeden z objawów. I moim zdaniem, i zresztą nie tylko moim, ale również autorzy różnych książek czy publikacji na temat jadłowstrętu psychicznego, czyli inaczej anoreksji, podkreślają to, że podczas tej choroby najstraszniejsze dzieje się w ludzkim umyśle.
Oj tak, zdecydowanie.
I właśnie też książki poruszające ten temat anoreksji, jedną z takich charakterystycznych cech chorych, wskazują ciągłą chęć dążenia do perfekcji. Właśnie mówi się, że anorektycy czy anorektyczki to perfekcjoniści, którzy chcą wszystko robić doskonale na 100%. I wnioskuję, że u ciebie też tak było z tego, co mówisz.
Znaczy, ja nie ukrywam, że perfekcjonistką to jestem od urodzenia. Ale jeśli chodzi o tę chorobę, czy można byłoby to tak nazwać? Myślę, że na pewno trafnym stwierdzeniem jest to, co dzieje się w głowie człowieka, bo wychodzenie rzeczywiście to jest jedna rzecz. Kolejną rzeczą jest to, że po prostu każdy kolejny system w ciele się powoli zapada, jakby nie patrzeć. Co się dowiedziałam też, że po pierwszych badaniach krwi, kiedy dopiero zaczęłam swoją drogę wychodzenia z tej choroby, mam wątrobę niczym starsza osoba. Tak złe te wyniki były ogólnie. No i można się dziwić organizmowi, bo on chce teraz przeżyć, więc wyłącza wszystkie te niepotrzebne funkcje, nawet jak prokreacja, czy coś ciekawe, ciepło w reszcie ciała, bo mu było cały czas zimno, w lato chodziłam w spodniach i kurtce. Ale jeśli chodzi o ten perfekcjonizm, może gdzieś tak, bo chciało się perfekcyjnie, nie wiem, dobrać liczbę kalorii i się tego trzymać, ale nie wiem, czy chodzi ci o perfekcjonizm, jeśli chodzi o wygląd ciała.
Ogólnie pojęty perfekcjonizm. Czytałam, że osoby właśnie chorujące na anoreksję próbują poprzez dążenie do perfekcji swojego ciała, również między innymi dążyć do perfekcji w innych dziedzinach swojego życia, na przykład w przypadku chociażby ocen, jeżeli to jest uczeń, albo w pracy do jak najlepszych efektów, żeby wykonywać wszystko na 100%, bo pojawiają się w umysłach takich osób myśli o tym, że są niewystarczająco dobrzy, że właśnie ich frustracja cały czas rośnie, gdy coś im się nie udaje i oni między innymi właśnie poprzez to głodzenie się karają się za swoje niepowodzenia. Czy tak jest? Czy to ma potwierdzenie w rzeczywistości?
Myślę, że możemy generalizować z tej choroby i każda osobowość jest inna. Na pewno większość z nas łączy to, że anoreksja łączy się z depresją. To na pewno. Myśli, że jestem niewystarczająca, się pojawiały, ale w moim przypadku nie miało to nic w związku z perfekcjonizmem i byciu jakby na 100%. Pracy do tego nie dążyłam, bo w szkole również nie miałam czegoś takiego, bo jakby to się zaczęło w okresie przygotowań maturalnych. Ja nie miałam takiej presji, że muszę być na 100% i zdać tę maturę na 100%, co praktycznie mi się udało, bo miałam 90% niektórych przedmiotów. Ale nie miałam takiej presji. Nie, bo u mnie też nie chodziło jakby, nie wiem, o wagę czy coś, chociaż nie ukrywam, że był taki moment, że moje ciało mi się po prostu bardziej podobało, ale jeśli chodzi o perfekcjonizm, to nie. W moim przypadku to głodzenie to było po prostu nasze głodzenie. To też jest ciekawe słowo, bo to tak nie do końca w moim przypadku wyglądało.
Przygotowując się do tej audycji, przypomniała mi się książka, którą czytałam w tym roku w wakacje pani Marty Aleksandry Balińskiej, która opisała w niej swoje świadectwo przebytej choroby. Książka nosi tytuł Powrót do życia 15 lat anoreksji, w której pisze tak. Po wyjściu ze szpitala zaczął się długi okres w cieniu śmierci. Byłam przekonana o swojej bliskiej śmierci, że uznawałam za niepotrzebne kupowanie sobie ubrań. Po co? Skoro w nadchodzącym sezonie nie będę ich nosić, bo mnie już nie będzie. Autorka zdawała sobie sprawę z tego, że jest z nią źle, ale nie przestawała się głodzić. Nie potrafiła przestać siebie krzywdzić. Czy możesz wyjaśnić to, dlaczego chorzy, mając tę świadomość, że zabijają samych siebie, wciąż odmawiają sobie jedzenia?
Jest to mechanizm obronny. Próbujemy się uchronić przed takimi wewnętrznymi demonami, pomimo tego, że wiemy, że to nas może doprowadzić do nie patrzeć śmierci. Ale też to jest ciekawe. Wiele osób, które zmagają się z anoreksją, potwierdzają to, że stan takiego osłabienia fizycznego, bo to się z tym w dużej mierze wiąże, jest wręcz uzależniający. Jest takie uczucie, ja się na przykład dziwnie z tym czułam, że kiedy już zdrowiałam, że wstawałam z łóżka i miałam siłę na cokolwiek. Lepiej się czułam, kiedy wstawałam zmęczona, w sensie tak wycieńczona fizycznie. Było w tym coś uzależniającego, to brzmi okropnie i brzmi strasznie, ale to jest to tak trudno jest porzucić. I pomimo tego, iż wiem, że mogłoby to doprowadzić do śmierci, to mi pozwalało się jakby trzymać takich śmiesznych ram tego pozoru kontroli.
Wspomniałaś, że zdrowiejesz. Czy leczenie rozpoczęłaś od razu, gdy zdałaś sobie sprawę z tego, że cierpisz na zaburzenia odżywiania?
Jeśli chodzi o leczenie, to ja dzięki Bogu nie trafiłam do szpitala i nie miałam przygody takiej klinicznej. Po prostu zaczęłam od psychiatry, leciły mi leki, leki na depresję. Zaczęłam terapię i właściwie pracowałam z moją właśnie wychowawczynią, ponieważ mam wykształcenie dietetyczne i to, co ona próbowała robić, było nauczenie mnie, znaczy może powrót do myślenia, że jedzenie nie krzywdzi, że jedzenie jest czymś dobrym. Jakby próbowała mi wybić z głowy ten irracjonalny strach przed pokarmem, co jest właściwie esencją naszego życia, bez niego się nie da żyć, bo dzięki niemu mamy energię. I mniej więcej na tym polegało moje leczenie, na takim oswojeniu strachu przed jedzeniem.
Właśnie tak jak już teraz wspomniałaś o tym, że ta pani próbowała najpierw cię nauczyć właśnie takiej zdrowej relacji z jedzeniem, to tutaj również przyszedł mi na myśl cytat również z tej samej książki pani Balińskiej, która pisała, że ciało i dusza stanowią jedność i nie da się leczyć jednego bez drugiego. Zgadzasz się z tym?
Tak, jak najbardziej. I przyznam, że będąc teraz też studentką psychologii, widzę, jak bardzo się to wszystko łączy. I do tego jest jeszcze jeden aspekt, to jest aspekt społeczny, bo mówmy się, że jeśli zawodzi nasz fizyczny nasz fizyczny układ, nasz psychiczny, to społeczny też, bo to też się wiązało z tym, że odchodziłam od przyjaciół, nie chciałam pomocy, nie chciałam się z kimkolwiek spotykać, bo nie miałam po prostu siły na ludzi. I to też jest coś, co do czego tak próbowała mi namówić ta wychowawczyni, żebym się spotykała z ludźmi. I myślę, że pewnie też bym sobie nie dała poradzić. Jak bardzo uparta by mnie była i jak bardzo chciałabym zrobić wszystko sama, to bez ludzi też by się to nie udało. Ale to jest prawda, że trzeba wyleczyć też umysł, bo ta choroba siedzi w głowie. I to bardzo, to są takie demony, które ciągną się za mną do teraz i z którymi dalej mam tamten.
Tutaj na chwilę się zatrzymamy. Do rozmowy powrócimy po krótkim przerywniku muzycznym.
Wciąż pytasz, czemu życie nie płynie spokojnie jak sen? Czy trudniejszą drogą dni już minione, czy to, co przed tobą, jak statek z papieru na oceanie, musisz wbrew wichrom pognać w nieznane. Podobny żurawiom z dala od gniazd, wybieraj wolność, a wzlecisz do gwiazd. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas, ile warte serce, które biły w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. Wciąż pytasz, czemu tak trudno płacić dobrem za zło? Czy w ciemnej dolinie nie zaznasz lęku i zachowasz imię? Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni. Przychyć światu kawałek nieba, gdy będziesz dobry jak kromka chleba. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas, ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wzleci. Jeszcze światło rozjaśni mrok, jeszcze zagramy najlepsze z ról, jeszcze życie zagra nam z nut, jeszcze przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas. Ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie.
Mała iskra, a wielki płomień.
Powracamy do rozmowy. Gościem dzisiejszej audycji jest Weronika, która opowiada o swojej walce z anoreksją. Weroniko, słyszałam, że anorektyczki słyną między innymi z zadziwiających sposobów na unikanie jedzenia. Słyszałam o przypadkach dziewczyn, które podczas posiłku udawały, że jedzą, a tak naprawdę wypluwały jedzenie do kubka. Czy ty również miałaś jakieś takie swoje metody, dzięki którym udawało ci się omijać posiłki?
Wiesz co, ja miałam jakby wyznaczone pory, do których jadłam mniej więcej. I to wyglądało mniej więcej tak, że jadłam śniadanie, piłam kawę z moją mamą i jadłam coś ewentualnie słodkiego, ale niskokalorycznego, przynajmniej bardzo o to dbałam. I później jakiś taki marny obiad. I później leciałam na herbatach ziołowych, typu drawiec, rumianek, melisa, ponieważ wyczytałam gdzieś, że podobno sprawiałam, że się człowiek jest mniej głodny. Bo po jakimś czasie ogólnie tego głodu nie było czuć. Nie było czuć, że masz ochotę na jedzenie. Po prostu gdzieś się do tego przenikało i jest alarm dla naszego organizmu, że potrzebuje czegoś zjeść, się wyciszał.
A zdarzały się takie dni, w których nie jadłaś nic?
Nie.
Czyli zawsze to było chociaż coś, ale byle, żeby to było w miarę niskokaloryczne.
Tak, bo na przykład podam taki przypadek, że potrafiłam, bo to było wakacje, więc jakby owoce i tak dalej, to świetnie, że potrafiłam na przykład zjeść niby takie super śniadanie polegające na tym, że w miejscu znajdowało się mleko migdałowe, chyba jedna brzoskwinka albo ewentualnie, no jedna brzoskwinka i może takie dwie truskawki. Byłam też takiego z moją mamą na pierwszym, drugim koważyliśmy na miasto i mój organizm musiał to tachać, nie mając żadnego w ogóle ładunku energetycznego.
Czy twoi rodzice zaczynali coś podejrzewać, czy to raczej ty im powiedziałaś o tym, co się z tobą dzieje?
W szczególności matki mają takiego swojego rodzaju radar, że coś jest nie tak z ich dzieckiem, ale ja jestem o tyle trudną osobą, że jeśli mi to powiesz, to ja się obrażę. Co się obrażę? No, mogę wybuchnąć, po prostu powiedzieć, że nie wiem, co wydaje ci się. I tu też wkracza właśnie aspekt mojej byłej wychowawczyni, która napisała do mojej mamy i która z nią porozmawiała.
A jak wyglądały twoje relacje z ludźmi w tym najbardziej krytycznym momencie twojej choroby? Czy byłaś odizolowana od nich?
Tak, jak najbardziej. Izolowałam się, nie miałam siły na jakiekolwiek kontakty towarzyskie. Taką przygodę na jajku. To była taka impreza w sumie byłego chłopaka mojej przyjaciółki i były namioty. I pamiętam, że tak nawet nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Miałam wrażenie, że wszyscy się mnie po prostu boją tego, jak wyglądam, co reprezentuję w tej chwili. I to było takie bolesne, ale nie miałam siły, żeby powiedzieć, że nie wiem, coś mi się nie podoba. Po prostu nie czułam takiego wsparcia w tej chwili. Jedyną osobą, na której mogłam polegać, to była moja mama, nie ukrywam. Ale jeśli chodzi o moje przyjaciółki, to kontakt może jako taki słowny, ale żadnych spotkań, żadnego niczego. Bo po prostu bałam się, że nie wiem, jak wyjdę na miasto, to będę musiała coś zjeść, a a to, że jest wiadomo, ile kalorii, to jest coś, czego nie znam i tak dalej, więc tu pojawiały się kompletnie irracjonalne myśli, które żadnemu zdrowemu człowiekowi by nie przyszły do głowy.
A skoro już mówisz o tych kaloriach, to jakie limity ustawiałaś sobie na dzień?
Jest to bardzo ciekawe pytanie, bo jakby trudno mi jest to też powiedzieć, to jest taki aspekt, który po prostu chciałabym zapomnieć, w ogóle istnieje. Bo może zacznijmy od tego, że ja przeglądając, nie wiem, przepisy czy coś takiego, bo wkręciłam się w ten tak zwany diet culture, to wiesz, jak widzisz przed sobą na przykład, że chociażby, no nie wiem, 100 gram batuskawek ma jakieś 50 kg i tak dalej, chociaż gdzieś może, to możecie wyciąć, podam inny przykład, i jakiejś takiej popularnej potrawy. No teraz nie chcę powiedzieć nazwy i podać złą liczbę, ale po prostu chodzi mi o fakt, że jeśli widzisz przed sobą, że coś ma 600 kalorii, to się wydaje bardzo dużo. Bo wtedy to jest po prostu normalny posiłek. Jak taka liczba nie powinna straszyć. W sensie, mam wrażenie, że jedyny przypadek, gdyby nas nie wystraszyła, to jest jakbyśmy dostali 600 zł na rękę, a tutaj straszyło je. Teraz mówię od rzeczy, możecie to wyciąć, błagam. Ale dobra. Pytanie było, czy miałam jakiś limit. Nie, nie miałam limitu i patrzyłam po prostu, czy to już nie jest za dużo. Nawet nie mogłabym ci podać liczby. Może dlatego, że próbuję gdzieś o tym zapomnieć. Pogodzić się z tym i iść dalej, może tak.
Oczywiście, to jest jak najbardziej zrozumiałe. Wiele ludzi uważa, przynajmniej w mojej opinii, że osoba chorująca na anoreksję głodzi się po to, żeby schudnąć. I tutaj właśnie przychodzi mi na myśl cytat, kolejny z książki pani Balińskiej, która napisała tak. Wśród anorektyczek zdarza się, że nieprzyjmowanie pokarmów jest symbolicznym aktem odrzucenia tego, co daje życie i bliskie osoby. Jest wewnętrznym buntem na zewnętrzną sytuację. I zgadzasz się z tym?
Tak, jak najbardziej, bo rzeczywiście... Jeśli myśleć tak metaforycznie wręcz o tej chorobie, to tak jak wspomniałam, straciłam kontrolę i to był mój sposób, żeby się z nią uporać, mieć jakieś takie fikcjonalną właściwie pewność, że jednak ją mam. To jest sposób właśnie liczenia kalorii, ćwiczeń, bo to też się z tym wiązało, że muszę wykonać jakiś trening, a bez niego to po prostu jest treningi. To pozwalało mi gdzieś odsunąć takie problemy gdzieś na bok. Bo rzeczywiście takie uzewnętrznienie.
Weroniko, czy jest coś, co chciałabyś przekazać naszym słuchaczom?
Myślę, że powinniśmy doceniać w ogóle nasz organizm, nasze ciało, bo to jest wspaniały mechanizm i powinniśmy traktować go z szacunkiem, bo mamy tylko jeden. Jeśli nie będziemy go szanować, to jak żyć na tym świecie właściwie? Ono jest piękne. To jak ono działa. W jaki sposób. Naprawdę trzeba je szanować, bo jest samą sobie taką doskonałością na swój sposób.
Weroniko, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Domyślam się, że nie była dla ciebie łatwa. Dziękuję ci za to, że podzieliłaś się z naszymi słuchaczami swoją historią. Ze swojej strony życzę ci dużo zdrowia i siły w dalszej walce z chorobą. Będę o tobie pamiętać. Mam nadzieję, że wszystko się u ciebie poukłada. Wierzę w to i trzymaj się jak najlepiej.
Dziękuję ci bardzo. Bardzo miło się rozmawiało chociaż tę chwilkę i mam nadzieję, że jeśli ktoś też z tym walczy, to też sobie da radę. To na pewno się da.
I tak trzymajmy również kciuki właśnie za wszystkie osoby, które mierzą się z anoreksją. Dziękuję również Wam, drodzy słuchacze, za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się już za tydzień. Dobrego wieczoru.